Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość diakona. Uczestnicząc dziś w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, być może ktoś z nas doznał dyskomfortu uczuciowego. Zaledwie bowiem kilkadziesiąt godzin temu zasiadaliśmy do wieczerzy wigilijnej w rodzinnym gronie, śpiewaliśmy kolędy o narodzeniu Jezusa, adorowaliśmy Go w żłóbku i smakowaliśmy pokoju oraz błogiego szczęścia, jakie On przynosi. A oto dziś w liturgii słyszeliśmy o brutalnym zamordowaniu świętego Szczepana, diakona. Wydaje się więc, że ta gwałtowna zmiana klimatu przeżyć jest niestosowna. Wczoraj w liturgii z czułością pochylaliśmy się nad nowonarodzonym Jezusem, a dziś rozważamy wydarzenia, które miały miejsce kilka lat po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Czyż to gwałtowne przyspieszenie wydarzeń historycznych również nie psuje nam klimatu świąt Bożego Narodzenia? Bynajmniej. Po pierwsze, w liturgii nie chodzi o to, aby odtwarzać życie Jezusa dzień po dniu. Ona jedynie uobecnia najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Po drugie, w przeżywaniu wiary uczucia odgrywają ważną rolę, ale nie najważniejszą. Nie możemy więc zatrzymywać się nad tym, że męczeństwo świętego Szczepana nie pasuje nam do klimatu Bożego Narodzenia. W istocie nie tylko, że go nie psuje, ale bardziej jeszcze uwydatnia, gdyż męczeństwo świętego Szczepana pokazuje głęboki sens wcielenia, czyli wejścia Boga w ludzką historię. Oto Bóg, rodząc się dziecięciem, przychodzi na ziemię, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi i narodzić się dla nieba. A jedną z form takiego rodzenia się dla życia wiecznego jest męczeńska śmierć. Święty Szczepan jest zatem jednym z pierwszych owoców wcielenia. Trwając zatem w klimacie świąt Bożego Narodzenia, pragnę wszystkim słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwam, którzy od lat śledzą moje audycje w cyklu Duch in Altum, przekazać szczere życzenia, abyśmy tak przeżywali tajemnicę wejścia Boga w historię ludzkości i w nasze osobiste życie, abyśmy kiedyś u Jego kresu mogli z radością narodzić się do życia wiecznego, choć może niekoniecznie na sposób świętego Szczepana. Szczęśliwie się składa, że kolejna audycja przypada dziś, w dzień świętego Szczepana, diakona, wymienionego w Dziejach Apostolskich jako pierwszego z siedmiu diakonów, którzy pomagali apostołom obok Prochora, Filipa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja. Jest to bowiem okazja, aby kontynuując temat kapłaństwa jako stanu życia w Kościele, zająć się duchowością diakona. Kiedyś w połowie 2015 roku mówiłem już trochę na ten temat w kontekście sakramentu kapłaństwa, a dziś, mówiąc o duchowości stanów życia w Kościele, chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do tej tematyki. Diakonat wykształcił się w początkach chrześcijaństwa jako urząd lub funkcja osób odpowiedzialnych za zadania charytatywne we wspólnocie chrześcijańskiej. Apostołowie, chcąc bardziej oddać się głoszeniu Słowa Bożego i uświęcaniu ludzi, w Jerozolimie wybrali siedmiu mężczyzn, którzy cieszyli się dobrą sławą, uległością natchnieniom Ducha Świętego oraz mądrością. Przeznaczyli ich do pełnienia posługi wobec najuboższych i potrzebujących. Pierwotnie więc obok biskupów i kapłanów byli diakoni jako stan życia. Jednak z upływem wieków w Kościele Zachodnim diakonat jako samoistny pierwszy stopień kapłaństwa zaniknął i stał się etapem w drodze do święceń kapłańskich. Dopiero Sobór Watykański II, który, przypomnijmy, odbył się w latach 1962-65, wyraził życzenie odnowienia stałego diakonatu. Mimo iż od soboru upłynęło więcej niż pół wieku, to wciąż trwają poszukiwania, w jaki sposób przywrócić instytucję diakonatu stałego tak, aby ubogacał on życie wspólnoty wierzących. Zgodnie z tym, co uczy Kościół, diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń. Po nim jest kapłaństwo i biskupstwo. W obrzędzie święceń diakońskich biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi, jak przypomniał Sobór Watykański II. Diakoni nie są bowiem ustanawiani po to, aby zastępować kapłanów, lecz po to, aby ich wspierać i służyć wspólnocie wierzących. Od samego więc początku zasadniczą cechą duchowości diakona jest służba i pomoc biskupom oraz prezbiterom. Choć należą oni do stanu kapłańskiego, to jednak nie pełnią typowych funkcji kapłańskich, wśród których najważniejsze jest sprawowanie Eucharystii. Diakon nie może więc odprawiać mszy świętej, ale może sprawować różne posługi podczas liturgii, jak na przykład czytanie Ewangelii, podawanie intencji modlitw czy rozdzielanie komunii świętej. Za pozwoleniem celebransa diakon może też wygłaszać homilię. Wolno mu dokonywać chrztu, zanosić komunię chorym, przewodniczyć obrzędom pogrzebowym, oczywiście z wyjątkiem mszy świętej żałobnej, błogosławić pokarmy czy przedmioty kultu zwane dewocjonaliami, może asystować przy zawieraniu małżeństwa czy przewodniczyć nabożeństwom z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. To niektóre z czynności, jakie może wykonywać diakon w Kościele katolickim. Ma on także swoje obowiązki, jak chociażby codzienne, regularne odprawianie liturgii godzin, czyli potocznie mówiąc odmawianie brewiarza. Mówimy więc o diakonacie stałym i przejściowym. Ten ostatni dotyczy kandydatów do kapłaństwa, którzy na około rok przed przyjęciem sakramentu kapłaństwa przyjmują święcenia diakonatu i składają ślub celibatu. Oprócz tego są diakoni stali, żonaci lub celibatariusze. W przypadku żonatych kandydatów do diakonatu wymagana jest zgoda małżonki. Ponadto kandydat musi mieć ukończone 35 lat życia, żyć w przykładnym małżeństwie co najmniej 5 lat, mieć wykształcenie teologiczne oraz odbyć odpowiednie przygotowanie. Kościół zachęca ponadto, aby posłudze diakońskiej na stałe oddawali się młodzi mężczyźni, którzy gotowi są podjąć życie w celibacie, aby w pełni służyć Chrystusowi w Kościele Świętym. Do tego, aby mogli zostać diakonami, potrzebna jest formacja intelektualna i duchowa zbliżona do formacji seminaryjnej. Podobnie jak do kapłaństwa, wymagane jest ukończenie 25 lat życia. W Polsce najczęściej diakonat jest tylko stopniem przejściowym w drodze do kapłaństwa, niemniej jednak od kilku lat coraz częściej pojawiają się diakoni stali, zwłaszcza żonaci. W ten sposób Kościół powraca do pierwotnej praktyki. Ustanawianie diakonów stałych nie jest więc, jak sądzą niektórzy, próbą ratowania się Kościoła przed spadkiem powołań. We wspólnocie wierzących jest bowiem wiele zadań dla różnych stanów i osób. W tym wyraża się bogactwo charyzmatów, czyli darów duchowych, jakie sprawia Duch Święty w Kościele dla dobra wszystkich. Na tej zasadzie w pierwotnym chrześcijaństwie również niektóre kobiety pełniły funkcje diakońskie. Były to tak zwane diakonise. Nie znaczy to jednak, że należały do stanu kapłańskiego. Ich posługa była bowiem zwykle związana z funkcjami pomocniczymi w liturgii, z duszpasterstwem wśród kobiet, przygotowaniem katechumenów i działalnością charytatywną, a więc z tym, co także dziś mogą pełnić kobiety w Kościele. Warto nadmienić, że 2 czerwca 2016 roku papież Franciszek ustanowił komisję do spraw diakonatu kobiet. Jej celem jest przestudiowanie kwestii diakonatu kobiet, zwłaszcza w Nowym Testamencie i pierwszych wiekach Kościoła, oraz ewentualne rozpatrzenie możliwości wprowadzenia go współcześnie. Nie może to oczywiście oznaczać dopuszczania kobiet do kapłaństwa. Odnośnie do tego stanowisko Kościoła jest jednoznacznie negatywne. Chodzi natomiast o szerszą służbę w społeczności wierzących. To zaś jest główną cechą duchowości diakona, na co wskazują m.in. teksty użyte w liturgii święceń diakonatu. Między innymi biskup w przemówieniu do wiernych i do kandydatów przedstawia zadania diakona w Kościele współczesnym, mówiąc: drodzy synowie, którzy macie otrzymać święcenia diakonatu, sam Chrystus dał wam przykład, abyście postępowali, jak On sam postępował. Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów zachował się jak ten, który służy. Wypełniając ochotnie wolę Bożą w duchu miłości, służcie z weselem Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może służyć dwom Panom, uważajcie na bałwochwalstwo, wszelką nieczystość i chciwość. Macie być ludźmi cieszącymi się dobrą sławą oraz pełnymi Ducha Świętego i mądrości, jak ci diakoni, których apostołowie wybrali do prowadzenia dzieł miłosierdzia. Mocno utwierdzeni w wierze, bądźcie nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom tajemnic Bożych. Nie dajcie sobie odebrać nadziei płynącej z Ewangelii. Macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami. Zachowajcie tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Ukazujcie w waszych czynach wierność słowu, które głosicie ustami. W ten sposób, mówi biskup do kandydatów, lud chrześcijański, ożywiony przez Ducha Świętego, stanie się czystą ofiarą miłą Bogu, wy zaś, spotykając się z Panem w dniu ostatecznym, będziecie mogli usłyszeć od Niego: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana.